Wierzymy, że Jezus jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. I ma moc. Dlatego wierzymy, Jadziu, że się modlimy szczerze, wołamy do Jezusa. On uzdrawia, On leczy. To jest Boże Słowo, na którym budujemy nasze życie. Dwie ostatnie moje oraz jedną usługę Piotra, brata Piotra, poświęciliśmy na to, aby pokazać nam na podstawie rozważań 8, 9 i 10 rozdziału listu do Hebrajczyków, pokazać nam doskonałość, wyjątkowość, cudowność oraz niepowtarzalność ofiary Pana Jezusa Chrystusa, która nie tylko spełniła wymagania zakonu, ale je przewyższyła, ponieważ otworzyła nam drogę do duchowej rzeczywistości i do budowania się w ten duchowy dom, o którym zapowiadali prorocy i co stało się faktem, kiedy Chrystus przyszedł i umarł na krzyżu Golgoty. I chciałbym, abyśmy dzisiaj, mówiąc o ofierze Pana Jezusa, Jego doskonałości, wyjątkowości i cudowności, mogli zobaczyć, jaki jest nasz stan duchowy, duchowa rzeczywistość człowieka, który się na nowo narodził, który poznał Jezusa i co Boże Słowo ma do zaoferowania dla nas, mówiąc o tej prawdzie. I chciałbym, byśmy dzisiejsze rozważanie oparli na liście do Rzymian, 5 rozdziale, i będziemy rozważać pierwszych 11 wersetów Bożego Słowa. List do Rzymian, 5 rozdział, czytamy od 1 wiersza takie słowo. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Najpierw do tego miejsca. Pierwsze 5 wersetów, później będziemy czytać dalej. Przeanalizujmy ten fragment. Po pierwsze, pokazany jest tutaj stan człowieka zbawionego. Stan, duchowy stan człowieka usprawiedliwionego. Czytaliśmy, usprawiedliwieni z wiary. Podstawą Twojego i mojego usprawiedliwienia jest żywa wiara w odkupieńcze dzieło Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu. Wcześniej, gdybyśmy czytali 4 rozdział, Paweł czyni analogię i podaje przykład Abrahama, którego nazwał ojcem wiary, który przez wiarę zyskiwał obietnice Boże. I także Paweł mówi, jest to dla nas przykładem, że Abraham wbrew nadziei żywił nadzieję, bo jeśli Bóg coś powiedział, to jest prawdą, dlatego z Nim mogę zwyciężyć, z Nim mogę wszystko przejść, ale to wszystko rozpoczyna się od usprawiedliwienia z wiary. A więc, drogi przyjacielu, bracie, siostro w Jezusie, jeżeli się na nowo narodziłeś, to zostałeś usprawiedliwiony z wiary. Wcześniejsze wersety, tak jak powiedziałem, 23, 4 i 5, 4 rozdziału, mówi nam, dlatego poczytane Abrahamowi zostało to za sprawiedliwość, że był posłuszny i wierzył do końca, a nie napisano tego, że mu poczytano tylko ze względu na niego, ale ze względu na nas, którym ma to być poczytane i którzy wierzymy w tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego z martwych, który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. I dlatego dalej usprawiedliwieni z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana Jezusa Chrystusa. Wymagania zakonu zostały spełnione. Cena została zapłacona. Doskonała ofiara Pana Jezusa złożona. Zatem usprawiedliwienie, mówi Paweł, stało się faktem. I zauważmy, nawet palcem nie kiwnęliśmy. Nawet palcem nie ruszyliśmy, aby zasłużyć sobie na zbawienie. Paweł mówi, że jest to efekt działania Bożej łaski, a my wiarą to przyjmujemy. Efezjan, 2 rozdział, 5 werset mówi, I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście. To jest 5. werset, a 8. werset 2 rozdziału mówi: albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. Łaską zbawieni jesteście przez wiarę, odkupieńcze dzieło Pana Jezusa Chrystusa. Zbawcza wiara w działaniu. Usłyszeliśmy Ewangelię? Słuchaliśmy tego? Duch Święty pobudził nasze serce, wzbudził wiarę, pokazał nam stan, jakim jesteśmy, że jesteśmy grzeszni, że sami siebie zbawić nie możemy, że na zbawienie nie możemy zapracować, że nie możemy go kupić, że nie możemy sobie przez kogoś załatwić, tylko wiarą przyjąć to, co Jezus dla nas uczynił, i to jest z łaski. Łaska mówi nam, że jest to Boży dar, niezasłużony niczym dar. A więc bracie i siostro, drogi przyjacielu, jeżeli jesteś zbawiony, to nie jest to w ogóle twoja zasługa. Jeśli jesteś zbawiony, to jesteś zbawiony dlatego, że uwierzyłeś to, co Jezus na krzyżu Golgoty dla ciebie zrobił. A On zrobił wszystko. Odkupił cię i Paweł mówi, dlatego zostałeś usprawiedliwiony z wiary. Nam pozostało tylko uwierzyć, wprawić w ruch wiarę, abyśmy mogli dostąpić zbawienia. I nic więcej. I nic więcej. Jaki jest efekt tego usprawiedliwienia z wiary? Pokój mamy z Bogiem przez Pana Jezusa Chrystusa. Byliśmy wrogami Boga. Należeliśmy do innego Pana. Byliśmy obywatelami innego królestwa. Ale ofiara Jezusa przywraca ład, harmonię i pozwala człowiekowi wejść w żywą relację z Bogiem. Teraz między Bogiem a nami panuje stan pokoju. Była wojna i wrogość, a są zakończone. Jest pokój i przyjaźń. Tak mówi Boże Słowo. I ta relacja pokoju zostaje przywrócona i mur nieprzyjaźni zostaje usunięty. Gdybyśmy dokładnie czytali Efezjan 2 rozdział, to co już zacytowałem, 5. werset, 8. werset i poniżej od 13, to Paweł rozwija tę myśl i mówi tak: teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. I przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Halleluja, bracie i siostro! To dzięki Jezusowi, dzięki wierze w odkupieńcze Jego dzieło, łaska Boża objawiła się w twoim i moim życiu. I Paweł mówi, był mur między nami, mur grzechu, mur nieprzyjaźni, mur wrogości, który oddzielał nas od Boga. Nie można było zawrzeć z Bogiem pokoju, ale gdy przyszedł Jezus, usunął ten mur, usunął to, co przeszkadzało nam, aby wejść w żywą relację z Bogiem. I dlatego też odnosi się to, mówiąc o tych, którzy blisko, nawiązuje do narodu izraelskiego, oraz do tych, którzy daleko, nawiązując do pogan, do nas, do ludów innych niż naród izraelski, że w Jezusie jedni i drudzy są zbawieni, że w Jezusie jedni i drudzy mają dojście i dostęp, aby pojednać się z Bogiem. Doświadczyłeś tego, bracie i siostro? Ciesz się tym. Można się uśmiechnąć na myśl o tym. A jeśli cię to nie kręci, to masz problem. Ciesz się Jezusem i tym, co Jezus dla ciebie uczynił. Bo to On spowodował, że możesz mieć relację z Bogiem, że możesz mieć społeczność z Bogiem, że możesz doświadczać Jego obecności. Maryko, dziękuję ci, ale mam pięknie, Maka mi przygotowała piękną szklankę, nawet metalową. Nie metalową, tylko szklankę. Metalowe kubki do niego. Dziękuję ci, wypiję dwa. A więc pokój mamy z Bogiem. Był stan wojny i wrogości z powodu grzechu. Nastąpił pokój i przyjaźń z powodu Jezusa Chrystusa, który nas zbawił, dał nam nowe życie, przebaczył nam nasze grzechy. Dlatego usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem. Co dalej? Drugi werset, wracając do naszego rozważania z listu do Rzymian. Dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy. Dzięki Jezusowi masz dostęp przez wiarę do łaski, w której stoisz. To łaska gwarantuje nam ogrom Bożego błogosławieństwa. To łaska gwarantuje nam obfitość Bożej przychylności. Diabeł chce nas z każdego błogosławieństwa i z każdej obietnicy ogołocić i ograbić. Natomiast Bóg pragnie, abyśmy z każdej obietnicy i z każdego błogosławieństwa korzystali. Gdy Pan Jezus nawiązuje do siebie i do przeciwnika, mówiąc o sobie jako o dobrym pasterzu i o przeciwniku jako złodzieju, który przychodzi kraść owce, zabijać, zażynać, to właśnie mówi, że złodziej przychodzi po to, aby kraść, zażynać i wytracać. Jana 10:10. Ja zaś przyszedłem po to, aby owce miały życie i obfitowały. Inne tłumaczenie mówi i to życie obfitości. I ta obfitość jest w łasce, którą Bóg nam okazuje. Ta obfitość jest w łasce, z której korzystamy. Dlatego Paweł mówi, stój w łasce. Oznacza czerp z Bożego skarbca. Jana 1,16 mówi nam, a z Jego pełni myśmy wzięli i to łaskę za łaską. Bo nie ma tylko łaski zbawiennej. Często my, wierzący ludzie, myślimy, że Bóg okazuje nam łaskę wtedy, kiedy nas zbawia. I to jest prawda, ale to jest tylko początek chodzenia w łasce Bożej. Dlatego Paweł napisał, stój w łasce, stoimy w łasce, bo w tej łasce jest nie tylko zbawienie, choć to jest najważniejsze, bo zmienia się nasz duchowy stan, stajemy się dziećmi Bożymi i ta łaska zbawienna okazuje się w naszym życiu, ma moc uwolnić nas od konsekwencji grzechu, ale to nie jest jedyna łaska, bo z Jego pełni wzięliśmy łaskę za łaską. To oznacza, i gdy czytamy dokładnie Boże Słowo, to moglibyśmy powiedzieć, że jest łaska zbawienna, że jest łaska uzdrawiająca, że jest łaska wzmacniająca, że jest łaska pocieszająca, że jest łaska podnosząca, łaska ochronna i wielu temu podobne. I to wszystko jest w łasce Bożej dla Ciebie i dla mnie. Dlatego Paweł mówi, dzięki któremu mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy, w której trwamy, z której czerpiemy, bo Bóg ma przygotowane swoje dziedzictwo i swój skarbiec dla Ciebie i dla mnie. I On chce, abyś z tego dziedzictwa, z tego skarbca korzystał. Brał łaskę za łaską. Dzisiaj potrzebuję uzdrowienia, to w łasce jest dla mnie uzdrowienie. Dzisiaj potrzebuję wzmocnienia, to w tej łasce jest wzmocnienie. Dzisiaj potrzebuję pocieszenia, to w tej łasce jest pocieszenie. Stój w łasce. Inny fragment Bożego Słowa mówi, jak uwierzyliście w Chrystusa, tak w Nim trwajcie. Jak uwierzyliśmy? Przez wiarę, przyjmując łaskę Bożą do naszego życia. I w tym mamy trwać, czerpać łaskę za łaską. Bo Bóg jest dobrym Ojcem, bogatym w dobroć, bogatym w miłosierdzie, bogatym w łaskę i w miłość. Tak mówi nam Boże Słowo. Rzymian 10:12 mówi, jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Gdy wzywasz Boga, gdy potrzebujesz pomocy, gdy potrzebujesz wsparcia, potrzebujesz rady, potrzebujesz wskazówki, potrzebujesz Jego dotknięcia, Jego sposobu rozwiązania Twojej sytuacji, gdy Go wzywasz, On jest bogaty dla wszystkich tak samo. On nie ma uprzywilejowanych i powie, Beacie będę bardziej błogosławił, ale Marylę nie. Czego Marylę akurat? Jakoś tak. Dziękuję Maryko za wodę. Się pogubię. Teraz było z białego, potem będzie ze szklaneczki. Dobrze. Żeby sprawiedliwie, tak równo brać. Bóg dla każdego z nas ma przygotowane to samo błogosławieństwo. Ta sama łaska, która Cię zbawiła, ta sama łaska może Cię wspierać i prowadzić w Twoim życiu. Ale to zależy od Ciebie, czy przychodzisz do skarbca i czerpiesz z tej łaski. To zależy od Ciebie, czy doświadczasz tej łaski, na ile jej pragniesz, na ile przychodzisz do Boga. Bo On jest bogaty dla wszystkich bez wyjątku, dla wszystkich, którzy Go wzywają. Bóg ma zdecydowanie więcej łask w swoim skarbcu i w swoim dziedzictwie dla nas, niż sobie potrafimy to wyobrazić. Efezjan 3 rozdział, 20 werset mówi nam, że Bóg, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, że Bóg według mocy działającej w nas, a w nas działa moc Ducha Świętego i łaska Boża jako niezasłużony dar, która chce objawiać się w naszym życiu. I ten werset Efezjan 3:20 mówi, że ta łaska działająca w nas, ten Bóg, który nam tę łaskę dał i udziela, potrafi uczynić daleko więcej ponad to wszystko, o czym myślimy lub o co Go prosimy. Więc zobaczcie, jak bogata jest łaska Boża, że to przewyższa nasze wyobrażenie, że myślimy, o, chyba to jest za dużo. A Bóg mówi, to nie jest dla mnie za dużo. O, tyle to jest chyba już maksymalnie. Bóg mówi, nie ma ograniczenia, bo moja łaska jest codziennie świeża i nowa. Codziennie możesz czerpać ze świeżej porcji łaski Bożej. Codziennie możesz doświadczać Jego obecności. Dlatego trwaj w łasce. Korzystaj z Bożej obfitości. A ta łaska jest dla każdego z nas. Halleluja. I dzięki Bogu za to, że mamy łaskę, a w tej łasce wszystko, co jest nam potrzebne do zwycięskiego życia w Jezusie Chrystusie i do zaspokojenia potrzeb, które mamy codziennie. I w tym drugim wersecie 5 rozdziału listu do Rzymian Paweł dodaje, że nie tylko przez wiarę mamy dostęp do łaski, w której stoimy, ale dodaje, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Gdy wiesz, co masz w Jezusie Chrystusie, gdy wiesz, dokąd zmierzasz, gdy znasz cel swojej wędrówki, gdy wiesz, do czego Cię Pan Bóg powołał, gdy wiesz, że jest po Twojej stronie, to śmiało, odważnie, z radością możesz stawać przed Bogiem i cieszyć się Nim. Możesz stawać przed Bogiem i błogosławić Go. Możesz stawać przed Bogiem i uwielbiać Go. Możesz stawać przed Bogiem i okazywać Mu wdzięczność. Możesz stawać przed Bogiem i radować się tym, co w łasce Bożej Bóg Tobie dał. Powód? Wiesz, z kim idziesz przez życie. Znasz cel swojej wędrówki. Dlatego doceniaj to, co masz w Chrystusie. I dziękuj, dziękuj, dziękuj Bogu za to, co dla Ciebie w Jezusie uczynił. Bóg Ciebie przyjął, Bóg Ciebie ukochał, Bóg Ciebie chce dalej prowadzić w Twoim życiu. Bóg chce być obecny w Twoim życiu. I to słowo chlubimy się nadzieją chwały Bożej, to nadzieja chwały, to pewność, że to wszystko, co Bóg obiecał, nastąpi, tylko jeszcze nie teraz. Ta chrześcijańska nadzieja różni się od nadziei tego świata. Gdy ktoś mówi, mam nadzieję, to mówi, chciałbym, żeby tak było. Ale biblijna nadzieja, i gdy Paweł mówi nadzieja, to mówi, to się stanie, tylko nie teraz jeszcze. To się stanie, tylko to jest tylko kwestią czasu, bo nadzieja ufa w Boże Słowo. Śpiewaliśmy tu w jednym z refrenów, że choćby wszystko się zatrzymało, czas stanął, to co tam jest napisane? To ja wiem na pewno, że Ty będziesz trwał. I to jest nadzieja chrześcijańska. Wiem na pewno, że tak będzie, co Bóg powiedział. Dlatego możemy chlubić się nadzieją chwały. Chwały, która przyjdzie. Chwały, która się objawi. Chwały, kiedy Chrystus przyjdzie po swój Kościół. Jeszcze nie teraz, ale to tylko kwestia czasu, kiedy się tak stanie. Dlatego czekam na to z wytęsknieniem, oczekuję Jego przyjścia, ale czerpię z łaski, aby przechodzić zwycięsko każdy dzień mojego życia. I czerpię to, co jest mi potrzebne do życia, aby w pełni chodzić w zwycięstwie. To jest pewność tego. I chlubię się moim Bogiem i nadzieją chwały, którą obiecał. Werset 3 mówi nam, ale nie tylko to. Nie tylko stoję w łasce, nie tylko chlubię się nadzieją chwały Bożej, ale nie tylko to. Chlubię się też z ucisków. Chlubimy się też z ucisków, mówi Paweł. Chciałbym nam wszystkim przypomnieć, sobie też Kasiu B. Kasia jest sacy, tylko Kasiu B. i wszystkim innym. I Agnieszce, i Ani, i Karolinie. Co, znowu się czepiam, nie Karolina? Jak zawsze. I wszystkim nam z imienia, mógłbym każdego z nas wymienić. I chciałbym nam wszystkim przypomnieć, że jeszcze nie jesteśmy w niebie. Do nieba zmierzamy. Stąd uciski. Stąd trudności. Stąd wyzwania dnia codziennego w naszym życiu. Żyjemy na obcym terytorium. Jesteśmy ambasadorami Chrystusa. Jesteśmy na wrogim terytorium. To nie jest nasza ojczyzna, tutaj ziemia. Kościół to nie jest twór ziemski, ale nie ziemski, duchowy, niebiański. Tam jest nasza ojczyzna. Do niej zmierzamy. Tu jesteśmy tylko postawieni na ten czas, na chwilę, jako ambasadorzy. Dlatego nie zawsze na wrogim terytorium, a w zasadzie najczęściej, nie jest to środowisko przyjazne nam. Jest przeciwnik, któremu zależy, aby powalić nasze życie. Jest przeciwnik, któremu zależy, aby obrzydzić nam życie z Bogiem. Jest przeciwnik, który pragnie zburzyć naszą wiarę. Jest przeciwnik, który pragnie złamać naszą wiarę. Jesteśmy na wrogim terytorium. Stąd ucisk i trudności są wkalkulowane w nasze życie. I one mają swój cel. Paweł to rozumiał. I mówi, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, co ten ucisk sprawia. I mówi, że ucisk wywołuje cierpliwość. Cierpliwość, doświadczenie. Doświadczenie zaś znowu wzbudza nadzieję, o której już mówiliśmy. Potwierdza nam, że idziemy w dobrym kierunku i czekamy na to, co Bóg obiecał i co się spełni. One mają swój cel. Każdy ucisk, każda trudność, każde wyzwanie. Zrodzić cierpliwość. Cierpliwość, upór, wytrwałość. To są bliskoznaczne wyrazy i ten sam korzeń w języku greckim mają. Mają nauczyć nas, jak nabywać doświadczenia życiowego, dojrzałości. Uczymy się na błędach, popełniamy te błędy. I gdy jesteśmy w doświadczeniach, w trudnościach, to wyciągamy z nich wnioski, aby na przyszłość nie postąpić podobnie. A to wszystko, te wszystkie okoliczności niesprzyjające nam, utwierdzają w nas Bożą nadzieję. Chrystus przyjdzie i wszystko się zmieni. I już na zawsze z Panem będziemy. Nadzieja to wiem na pewno, że tak się stanie, jak mówi Pismo, jak zapowiedział Pan Bóg. Chlubimy się też z ucisków. I bardzo często, gdy rozmawia się z ludźmi, którzy przechodzą przez próby, przez doświadczenia, przez ucisk, to bardzo często słyszy się, jak wiele w ich życiu się zmienia, jak wiele pozytywnych rzeczy zaczyna objawiać się w ich życiu. Bo ucisk, bo prześladowanie, bo trudność, choć paradoksalnie, to stan błogosławiony. Cieszcie się i radujcie się, bracia moi i siostry, Jakub powiada, gdy rozmaite próby przechodzicie i doświadczacie różnych trudności, wiedząc, co to w was sprawia. Jeśli rozumiemy Bożą obróbkę, Bożą dyscyplinę, Boże wychowanie, proces kształtowania Bożego charakteru w nas, proces uświęcenia, czyli upodabniania się do Jezusa, łatwiej nam przechodzi się wszelkiego rodzaju trudności i doświadczenia. I oczywiście mówimy o trudnościach, doświadczeniach, które sami nie spreparowaliśmy. Bo jeżeli coś z zakładu wyniosę, ukradnę i na bramie mnie zatrzymają i pójdę do więzienia lub mnie aresztują lub zwolnią z pracy, to ja nie powiem, że ja przechodzę doświadczenie i ucisk, bo Pan Bóg tak sprawił w moim życiu. Nie, bo moja chciwość, moja cielesność wyszła. Przestąpiłem Boże prawo i ponoszę konsekwencje. Ale mówię o tej postawie, kiedy mamy, kiedy żyjemy z Bogiem na co dzień, a widzimy, że wrogu się to nie podoba, atakuje nas różnymi sytuacjami, wtedy wiedzmy, że nadzieja nie zawodzi. Nadzieja nie zawodzi. Dlaczego? Bo piąty werset mówi, ta nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. I w tych wszystkich uciskach, doświadczeniach, wyzwaniach dnia codziennego mamy Ducha Świętego, który jest po naszej stronie. Który, gdy czytamy Boże Słowo, je ożywia, objawia. To Słowo staje się żywe dla nas. Rozumiemy, jak żyć, jak postępować. On nas wspiera. On przychodzi z tą Bożą łaską, o której powiedzieliśmy. I w tej pełni mamy moc do zwycięskiego życia i przechodzenia każdej najrozmaitszej próby w naszym życiu. To był ten pierwszy punkt. Stan człowieka wierzącego. Drugi, szósty, siódmy i ósmy werset mówi nam o demonstracji Bożej miłości. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Gdy byłeś grzeszny, bezbożny, godny potępienia, bez żadnych zasług w oczach Bożych, po prostu skazany na śmierć, na wieczne oddzielenie od Boga z powodu grzechu i tego muru grzechu, o którym już wspominaliśmy wcześniej. Wtedy przyszedł Chrystus i umarł na krzyżu za każdego z nas. Paweł mówi, rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, prędzej za dobrego jeszcze ktoś jest w stanie oddać życie. Ale Chrystus umarł za niesprawiedliwych, za bezbożnych i za niedobrych, za grzesznych, za odłączonych od Boga z powodu grzechu. I to jest ta Boża łaska i to jest ta wielka Boża miłość, którą w Jezusie Bóg okazał, dając dowód swojej miłości. Tak jak już kiedyś mówiliśmy z tego miejsca, że łaska, że miłość Boża to jest miłość, która daje. I Pan Bóg potwierdził to, że nas kocha poprzez oddanie swojego Syna, który umarł za nas i rozprawił się ze wszystkim, czego wymagał zakon, więcej przewyższył to. I o tym mówiliśmy tydzień temu i dwa tygodnie temu. Jeśli kogoś nie było, a chciałby przesłuchać, na naszej stronie internetowej nasze zwiastowanie jest zawarte. Można je odsłuchać, można do niego wrócić, można jeszcze raz przesłuchać. Chrystus umarł za grzesznych i bezbożnych. Nie byliśmy ani dobrzy, ani sprawiedliwi, a jednak Chrystus umarł, bo Bóg okazał swoją miłość w działaniu. I dalej, co teraz? Zadamy sobie pytanie. Od 9 do 11 wiersza. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej teraz, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Co teraz? Paweł mówi, tym bardziej teraz, gdy stałeś się dzieckiem Bożym, Bóg obiecuje, Bóg gwarantuje, Bóg potwierdza, Bóg przekonuje o swojej miłości. On mówi, chcę Ciebie chronić, chcę Ciebie strzec, chcę Ciebie prowadzić, chcę Cię wybawiać, chcę Cię błogosławić, chcę Cię wychowywać, chcę Cię uczyć, chcę być po Twojej stronie. Mamy gwarancję na teraźniejszość i na przyszłość, gdy żyjemy z Bogiem. Na tu i teraz oraz na tam i później. Bóg jest po naszej stronie. Skoro mówi Paweł, słuszną analogię robi, kiedy byliśmy źli, niedobrzy, kiedy byliśmy nieprzyjaciółmi Bożymi, zachował nas, pojednał ze sobą, to tym bardziej teraz, kiedy jesteśmy Jego dziećmi. On jest po naszej stronie i chce nam pomagać i chce nas błogosławić. Dlatego mówi znowu po raz drugi, a nie tylko to, już raz o tym czytaliśmy w trzecim wersecie, a nie tylko to i dodaje, chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chlubimy się też w Bogu. Tym bardziej teraz, chlubimy się w Bogu przez Jezusa. I to, co mówiłem tydzień temu i to dzisiaj chcę także powtórzyć, że nikomu z nas, bracia i siostry w Chrystusie, kochani, nie może nikomu z nas spowszednieć krzyż i ofiara Pana Jezusa Chrystusa. Nie może nam spowszednieć, bo jeśli nam zaczyna powszednieć, to jesteśmy bardziej podatni na grzech, bardziej otwarci na pożądliwości, bardziej podatni na zakusy i myśli od nieprzyjaciela. Zaczyna brakować nam bojaźni Bożej. Zaczynamy pobłażać swojemu ciału, zaczynamy pobłażać swojej naturze, starej naturze i zaczynamy żyć życiem, które Bogu się nie podoba. Dlatego krzyż Jezusa, Jego ofiara nie może nam spowszednieć. Paweł nie tylko mówi, że to nie może nam spowszednieć. On mówi, że tym mamy się chlubić. Mówi, ale nie tylko to. Chlubimy się w Bogu przez Jezusa, poprzez którego dostąpiliśmy pojednania. Chlubić się tym. To jest bardzo bogate słowo. Chlubić się Jezusem. Być dumnym z Jezusa. Być dumnym z Jego osiągnięć. Być dumnym z tym, co On dla nas zrobił. Mówimy o tej pozytywnej dumie. Chlubić się kimś. Nie może ofiara i krzyż Jezusa nam spowszednieć. Naszą jedyną chlubą powinno być to, co Jezus dla nas osiągnął, co Jezus dla nas uczynił. I Bóg zademonstrował swoją wielką miłość i powinniśmy ją uczyć się odwzajemniać. Jak to możemy robić? Chciałbym podać przykład Marii, siostry Marty i Łazarza i trzy wydarzenia z jej życia. I na bazie tego chciałbym, byśmy mogli powiedzieć, jak my odwzajemniamy Bogu naszą miłość. Okazujemy naszą miłość, pokazujemy Bogu dowód miłości, po pierwsze, gdy słuchamy Jego słów. Łukasz 10:39. Kiedy Jezus przyszedł, zaproszony przez Martę do ich domu, to czytamy, Maria zaś usiadła u nóg Jezusa i słuchała Jego słów. I nic się nie liczyło. Maria usiadła i słuchała. Maria zapomniała, że miała pomóc Marcie w przyrządzeniu posiłku. Ona siadła u stóp Jezusa i słuchała, co On mówił. Ona siadła i słuchała. Dlatego otwieraj Boże Słowo i je czytaj. Proś Ducha Świętego o świeże objawienie i zrozumienie tego Słowa. Otwieraj internet i słuchaj kazań, które są tam zawarte. Otwieraj serce i uszy i słuchaj słowa, które jest zwiastowane na spotkaniach, na nabożeństwach, kiedy spotykamy się razem. Maria jest dla nas przykładem. Ona szeroko otworzyła swoje serce, szeroko nastawiła swoje duchowe uszy i chłonęła, co Jezus mówił. Jeśli kochasz Boga, to odwzajemniasz Mu swoją miłość poprzez właściwe nastawienie do Jego słowa. Słuchasz Jego słów. Nie jesteś słuchaczem, ale tym, który chce wypełniać, wykonawcą tego słowa. To po pierwsze. Po drugie, okazujesz Bogu swoją miłość, dajesz dowód swojej miłości, gdy wierzysz w moc Jezusa. Ewangelia Jana, 11 rozdział, 32 werset. Jest to wydarzenie, kiedy Łazarz już zmarł i Maria, dowiedziawszy się, że jest Jezus, pobiegła na Jego spotkanie i byli już przy grobie, gdzie Łazarz został złożony. I wtedy ona powiedziała, gdy spotkała się z Jezusem, powiedziała, Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Ona wierzyła, ona nie miała jeszcze poznania tego, że Jezus może wskrzesić, ale wiedziała, była pewna, że Jezus, gdyby był z nią w chwili choroby, tej strasznej choroby, która nagle przyszła i zabiła Łazarza, że gdyby Jezus był, to nie miała cienia wątpliwości, żeby uzdrowił i że Łazarz by przeżył. Jezus pokazał jej, że może nawet wskrzesić, wzbudzić zmartwych. Ale tu jest pokazana jej postawa. Ona wierzyła. Mówi, Panie, gdybyś tu był, na pewno by nie umarł, bo byś zaradził. Jezus okazał jej swoją łaskę i brat został przywrócony do życia. A więc okazujesz Bogu swoją miłość, gdy wierzysz w Jego nieograniczoną moc, gdy ufasz Mu, że On może wszystko. I po trzecie, okazujesz dowód miłości, gdy Jezus jest najcenniejszy w Twoim życiu. I trzecie wydarzenie z życia Marii, Ewangelia Jana, 12 rozdział, 3 werset, gdy Jezus siedział z wieloma ludźmi zgromadzonymi w jednym z domów, to Maria wzięła maść, namaściła nogi Jezusa tą maścią, otarła swoimi włosami, a dom napełnił się wonnością tej maści. Ona poprzez to pokazała, jak Jezus był dla niej cenny. Uniżyła się, ukorzyła się Nim i Go wobec innych bardzo mocno wywyższyła jako swojego Pana, swojego Zbawiciela, swojego Boga. I ta woń rozeszła się po całym domu. To była woń uwielbienia i dziękczynienia, adoracji, szacunku i chwały, którą Maria miała w stosunku do Jezusa. Jaką woń roznosisz Ty? Czy roznosisz woń uwielbienia i dziękczynienia dla Boga? Czy w cudzysłowie czuć od Ciebie wdzięczność i uwielbienie dla Boga? Czy gdy przychodzisz do jakiegoś domu, to słyszą inni, że Ty kochasz Boga, że jesteś Mu wdzięczny i że Go uwielbiasz, że się Nim chlubisz? Jaką woń roznosisz? Okazujesz Mu swoją miłość, gdy czynisz Go najważniejszą i najcenniejszą osobą w swoim życiu. Nie wstydzisz się Jezusa, ale o Nim mówisz, o Nim świadczysz i dziękujesz za to, co dla Ciebie uczynił. Dlatego kończąc, dwie takie myśli, przypomnienia. Bóg w Jezusie Chrystusie zrobił wszystko, aby otworzyć nam drogę do siebie oraz umożliwić chodzenie w zwycięstwie. Ofiara Jezusa jest wystarczającą do zbawienia i do zwycięskiego życia tutaj. Dlatego doceniajmy to, co w Jezusie otrzymaliśmy i czerpmy z Bożego skarbca to, co Bóg ma dla nas. Dlatego, że Pan Bóg jest po naszej stronie i On chce nam pomagać i nas wspierać w naszej codzienności. Kochaj Go na zabój. Rozkochaj się w Nim, spędzaj z Nim czas. Okazuj Mu wdzięczność, adorację i uwielbienie. On swoje błogosławieństwo na 100% będzie wylewał do Twojego życia. Co nie znaczy, że Twoje życie będzie wolne od trosk i ucisków. Ale z tego też potrafimy się chlubić, wiedząc, że jesteśmy w stanie je przejść zwycięsko w Jezusie, bo Bóg jest po naszej stronie. Amen. Powstańmy do modlitwy.